Chwała Panu Bogu. Zawsze tak jest, że jak zaczynamy coś tu mówić, to wiadomo jest, że musimy to filtrować w jakiś sposób, czyli dociera to do naszego umysłu i my w tym umyśle zaczynamy coś robić z tymi słowami, które słyszymy. Mianowicie na początku często odnosimy to do naszych jakichś doświadczeń, do tego, co przeczytaliśmy, co już wiemy na ten temat i to się dzieje czasami niezależnie od nas. I dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj jak będziemy coś czytać i o czymś mówić, to chciałbym, żebyście dosyć mocno filtrowali i dosyć mocno patrzyli na to, co mówię. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj będziemy się wgłębiać w taki trudny temat, temat umysłu Chrystusowego w nas. I zacznę od takiej historii, która jest dosyć znana ze Starego Testamentu. Później przeczytam dwa fragmenty z Nowego Testamentu, które też nam coś pokazują. I to będzie taki wstęp, myślę, że do całych rozważań w ogóle na ten temat, bo jest to temat dosyć obszerny, więc też nie da się w ciągu 40 minut, powiedzmy, powiedzieć wszystkiego, więc skupmy się teraz na samym początku na fragmencie. I będę czytał z 13 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. I nie będę czytał wszystkich może tutaj miejsc. Będę mówił, co opuszczam, dlatego że chodzi mi o to, że tu jest bardzo dużo wersetów i trzeba się skupić tak jakby na treści. A później będziemy sobie podsumowywać różne rzeczy, powracać z powrotem do tych miejsc i później będziemy kontynuować. I w 4 Mojżeszowej, 13 rozdziale, czytam z tłumaczenia Biblii Warszawskiej, jest napisane tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Więc widzimy, że to były dosyć znaczące osoby. Teraz opuszczę od 4 do wersetu 16, bo tam są wymienione imiona. Na tym się nie będziemy skupiać na razie. I mamy werset 17. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich. Idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie do góry i zobaczycie, jaka jest tam ziemia. I czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. Jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła. Jakie są miasta, w których mieszka, czy są to obozowiska czy warownie. Jaka jest gleba, czy urodzajna czy jałowa, czy są na niej drzewa czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię, od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat, poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achimach, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka, a Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron, i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane Doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie Izraelici tam ucięli. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi i odpowiedzieli mu mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej plony, płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy też tam potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetyjczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegiem Jordanu. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszać na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Na razie do tego miejsca. Wiem, że to dosyć długi fragment, ale myślę, że go kojarzycie. Może nie zwróciliście w ostatnim czasie na niego uwagę, może nie zwróciliście też na jakieś elementy tej historii, a dzisiaj sobie wyciągniemy kilka rzeczy, które są istotne w tym fragmencie, żeby coś pokazać. Pamiętajmy cały czas, że mówimy o umyśle. Czyli mamy 12 zwiadowców, którzy zostali wysłani. Nie był to byle kto, bo to byli naczelnikowie wśród synów izraelskich. No i tutaj mamy to, że oni powrócili po 40 dniach i co mamy? Mamy tu 10 osób z jednej strony i mamy 2 osoby z drugiej, razem 12. I 10 mówiło ze swojej własnej perspektywy. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że mówili, że ziemia opływa w mleko i miód, tak jakby powiedział, a też pokazali płody tej ziemi, bo przynieśli, jak pamiętacie z tej historii, wielki gałąź krzewu winnego, którą musiało nieść aż 2 osoby, więc musiała być ogromna. Mówili, mleko jest prawdą, miód jest prawdą, tak jak powiedział Bóg, ale musiało się pojawić ale. I tak jest. Mi się wydaje, że wtedy, kiedy patrzymy z naszej własnej perspektywy, zawsze pojawi się jakieś ale. Bo we własnych oczach, jak oni się widzieli, zostało to przeczytane przeze mnie na samym końcu w wersecie. Ale wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. I to jest właśnie to, jeżeli patrzymy z własnej perspektywy, zawsze pojawi się ale. Zawsze pojawi się coś, co będzie niezgodne z tym, co Bóg do nas mówi. I mamy 2 zwiadowców, bardzo fajnych, którzy byli bardziej optymistyczni i mieli, jak Biblia mówi, bo to dalej można przeczytać w 4 Mojżeszowej, jak Biblia mówi, innego ducha, którzy całkiem inaczej patrzyli na to. I to ich było tylko 2, ale totalnie inaczej patrzyli na tą samą sytuację, czyli na ten samo opatrywanie tego terenu. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. I co dalej jest powiedziane? Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Totalnie inna perspektywa, totalnie inne myślenie. Czyli w umyśle naszym nie chodzi tylko o to, co ty myślisz, co ja myślę. W umyśle chodzi o to, jak ty widzisz różne rzeczy. Widzisz. I to jest trochę dziwne, dlatego że niby myślę, ale tak naprawdę zamykam oczy i widzę różne rzeczy. I jeżeli widzisz samego siebie nie z Bożej perspektywy, to nigdy nie stanie się tak, że ty wejdziesz do tej ziemi obiecanej i ją posiądziesz, tą swoją ziemię obiecaną. Dlatego, że nie będziesz patrzył na siebie z Bożej perspektywy. Przyjdą inne myśli, które to zniwelują. I Bóg mówi, że Izrael był w grzechu niewiary, i my zdajemy sobie z tego sprawę, bo tyle razy już słyszeliśmy tą historię i tyle razy ją porównywaliśmy do jakiejś naszej rzeczywistości i tak dalej. Ale tutaj przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli byli w grzechu niewiary, to oni byli w grzechu niewiary może nie do końca w taki sposób, że oni nie wierzyli, że coś Bóg mówi, to jest prawda. Bo oni część przyjęli, patrzyli sobie, tak, ta ziemia jest rzeczywiście, tak jak Bóg mówił, w mleku i w miód opływająca, ale pojawiły się jakieś ale. Bo jeżeli my nie rozprawimy się z naszym umysłem właśnie w taki sposób, żebyśmy chcieli widzieć siebie z Bożej perspektywy, tak jak Bóg nas prawdziwie stworzył, to nigdy nie będzie tak, jak On chciał, żebyśmy patrzyli na różne rzeczy. I jeżeli patrzymy sobie w ogóle na zdobywanie ziemi obiecanej i przypuśćmy na przykład, żebyśmy chcieli ewangelizować Kraków, tak jak to robimy, albo w jakiejś innej formie. I oczywiście wszystkie te rzeczy, które się dzieją w związku z tym, czyli wszystkie wydarzenia, które robimy i tak dalej, to są ważne rzeczy i wiadomo, ale jakie to by było płytkie zwycięstwo, gdybyśmy dalej nie wiedzieli do końca, kim my jesteśmy w Chrystusie. I co to znaczy, że mam patrzeć na siebie z Bożej perspektywy, jakie to byłoby płytkie zwycięstwo. Dlatego musimy przyjrzeć się umysłowi Chrystusa, tak aby patrzeć, jak On patrzy na różne rzeczy i w jaki sposób my powinniśmy przez to patrzeć. I jest powiedziane, i teraz wrócę do kilku kwestii z tego fragmentu, że oni patrzyli nie na to, co Bóg powiedział o nich samych, tylko patrzyli ze swojej perspektywy i porównali się do szarańczy. Mówili, że widzieliśmy się jak szarańcze. I z pozoru można by powiedzieć, że to jest takie pokorne. No bo porównuje się do szarańczy, to znaczy, że troszkę się obawiam, ale tak naprawdę to nie chodziło o to, że oni byli pokorni, oni byli pełni pychy, dlatego że oni mówili coś innego, co Bóg im powiedział. Totalnie coś innego. I Bóg poświęcił tak wiele, żeby stworzyć mnie i ciebie nowym stworzeniem. Poświęcił tak wiele, żebyś mógł być nowym stworzeniem, a my tak często wybieramy nie wierzyć w to w ogóle. Nie zdajemy sobie sprawy albo wybieramy nie wierzyć w to. I jak sobie byśmy patrzyli w ogóle na tą wędrówkę Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej, to jaki był jeden z powodów, dla którego Izraelici musieli błądzić po pustyni 40 lat? I pewnie jak zadałbym to pytanie, to większość by odpowiedziała prawidłowo, czyli z powodu niewiary, nieposłuszeństwa Bogu. Ale czy czytaliście dokładnie w Biblii, ile praktycznie miało zająć im przejście z Egiptu do Ziemi Obiecanej? Jest to powiedziane w 5 Mojżeszowej 1:2, 11 dni. A im zajęło 40 lat. I teraz zróbmy szybkie rachunki matematyczne. Pomnóżmy 40 razy 365 dni bez roku przestępnego. Wychodzi 14 600 dni. 11 dni, 14 600 dni. Tyle im to zajęło. I czemu błądzili? Powiedzieliśmy, dlatego że z powodu niewiary, nieposłuszeństwa Bogu. Oni powinni uwierzyć w to, co Bóg mówi. A wiara musi za sobą pociągnąć konkretne działanie i konkretną decyzję. I to jest coś, co mi się wydaje, że w wielu przypadkach nie robimy. Co mam na myśli, że wiara musi za sobą pociągnąć konkretne działanie i konkretne decyzje? Mogę mówić, że wierzę, że Bóg mnie kocha. Mogę mówić, że wierzę, że jestem nowym stworzeniem i siedzieć i nic nie robić dalej. Mogę mówić, że wierzę i wyjść z tego miejsca, cały tydzień przeżyć, tak jakbym w ogóle nie wyznawał tego, co wierzę, przyjść w niedzielę na nabożeństwo i dalej siedzieć. O co mi chodzi? Jeżeli mówię, że jestem nowym stworzeniem, to muszę zdać sobie sprawę, co to znaczy nowe stworzenie i muszę żyć tak jak nowe stworzenie. Czyli wertuję Biblię, działam z Duchem Świętym, czytam te wszystkie fragmenty, patrzę i wprowadzam to w życie. O takim działaniu mi chodzi. Czyli jeżeli ja wierzę, to ta wiara musi pociągnąć za sobą jakieś decyzje, jakieś działanie. Jeżeli tego nie będzie, to będziemy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy do tej pory. Podziało się coś w te 11 dni, co Bogu się nie spodobało, że ta wędrówka ich się przeciągnęła i przeciągnęła się do 14 600 dni. To jest kolosalna różnica. I co jest powiedziane, gdy tych 10 naszych zwiadowców wróciło, że wyglądamy jak szarańcza, a oni wyglądali jak olbrzymi. Widzimy, jaka skala porównania. Szarańcza, wyobrażamy sobie, małe stworzenie. Olbrzym, to od razu nam się kojarzy, coś olbrzymiego, coś dużego, coś, co nas przytłacza sobą. I pytanie jest moje, na pierwsze pytanie podczas tej naszej pierwszej części. Kim lub czym jest olbrzym w twoim życiu? Kim lub czym jest olbrzym w twoim życiu? Popatrzmy na tą historię i popatrzmy, co doprowadziło to, że oni zaczęli patrzeć i porównywać się, że są jak szarańcza w stosunku do tych olbrzymów, którzy zamieszkują tamtą ziemię. Jak wychodzili, to zauważyli. Oni odmówili tej walki wejścia i zdobywania tej ziemi, dlatego, że bali się stawić czoła wszystkim tym olbrzymom, które są. I tak samo jest w naszym życiu wiele razy. My często nie chcemy zdobywać swojej ziemi obiecanej, dlatego, że są jakieś olbrzymy, z którymi nie chcemy stawić czoła. Nie chcemy z nimi walczyć, dlatego, że boimy się. Boimy się albo nas przerażają. Absolutnie nas przerażają. I to jest tak, że jak ja oczywiście bym wkraczał na tą ziemię, to sobie wyobrażam to w taki sposób, że jest trochę ludzi, którzy zaczynają tą walkę i jak zdobędą jakiś kawałek obszaru, to przesuwają się dalej i poszerzają ten obszar zdobyty. I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli są olbrzymy, są giganci, którzy nas przerażają i z którymi musimy walczyć, to jeżeli zdecydujemy się na tą walkę, oczywiście z Bogiem, to będziemy poszerzać terytorium. Ona będzie na początku może małe, potem będziemy szli dalej, dalej i ciągle dalej. Czyli są rzeczy, są olbrzymy w twoim życiu, które tak jakby nas oślepiają. Jeżeli nie podejmiemy decyzji, by walczyć, by podjąć walkę wiary przeciwko tym rzeczom, to ta walka wiary, a ta walka wiary to jest, że postanawiam wierzyć. I to nie polega na tym, że ja siedzę i wierzę, tylko ja to za tym idzie jakaś decyzja i za tym idzie jakieś działanie. To nie jest tak, że ja teraz powiem tak, ja wierzę i nic z tym nie robię. I nic nie robię z Panem Bogiem i nic nie robię dalej, żeby się przesuwać do przodu. Co więcej, zauważmy, że jeżeli by było 2, 3, 5 osób, które by miały taką samą pragnienie walki, poszerzenia terytorium, to do tej grupy przyłącza się teraz więcej osób i się to poszerza. I dzięki temu całe w znaczeniu teraz Kościół dąży do tego, aby poszerzać swoją ziemię obiecaną. I co mamy z drugiej strony? Bo tutaj mówimy teraz o tej sytuacji, w której mamy dwie osoby, mamy Jozuego i Kaleba. Jakbym zapytał teraz kogokolwiek, proszę mi wymienić chociaż jedną osobę z tych 10. Czy znamy na pamięć chociaż jedno imię? Czy znamy z tych 10 innych zwiadowców? Nie, nam się kojarzy tylko, chyba że ktoś po prostu ma idealną pamięć i przeczytał raz i zapamiętał. Zazwyczaj nam się w większości przypadków wszyscy kojarzymy Jozuego i Kaleba, bo o tamtych nie warto nawet pamiętać. A Jozue, syn Nuna i Kaleb z Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A jaka była reakcja ludzi, którzy przez to, co powiedziało 10 zwiadowców? Czy była taka radosna, czy posłuchali tych dwóch osób? Nie. Zobaczmy, co się stało w ogóle z całym zborem izraelskim wtedy. Wtedy wzburzył się cały zbór, podniósł swój głos, płakał lud tej nocy, szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan wprowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zborów synów izraelskich. A po tych słowach, co przed chwilą przeczytałem, które powiedzieli Jozue i Kaleb, cały zbór zamierzał ich ukamienować. Co przez to chcę powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć to, że 10 ludzi podburzyło resztę. Że 10 ludzi zaczęło na tyle podburzać resztę, że inni zaczęli szemrać, że byli w stanie ukamienować tych dwóch pozostałych. Kiedy znajdą się ludzie niewiary, to oni rozniosą tą wiadomość niewiary. Wniosek jest prawdy. Wniosek jest prosty. I znów stajemy w miejscu decyzji. Czy słucham ludzi niewiary, czy słucham ludzi, którzy mają inną perspektywę. Cały czas mówię o tym porównaniu, dlatego że mieliśmy 10 osób, którzy patrzyli z innej perspektywy, ze swojej. Mamy 2 osoby, które patrzyły z perspektywy Bożej. I rozpoznać ten proces, duchowy proces, który jest w nas przez Boga i pozwolić Bogu, żeby nas przeprowadził przez ten proces, to jedno, a drugie, jak już rozpoznamy ten proces i będziemy widzieć, że on jest dobry dla nas, to rzeczy mogą stać się znacznie szybciej. Czy nie myśleliście kiedyś, że to nie musiało im zająć 14 600 dni około? Mogło to im zająć mniej. Tylko, że co? Co się stało? No, nie było tak, jak Pan Bóg chciał. Nie było tak, jak On to do nich mówił, dlatego że oni wybierali cały czas inne myślenie. Ich umysł był nakierowany na swoje postrzeganie rzeczywistości, nie na Boże. Są rzeczy, które są w Twoim życiu, które jest w stanie tylko i wyłącznie pokazać Ci Duch Święty i które spowalniają Twój duchowy proces. I nikt inny Ci tego nie pokaże. Ktoś Ci może tylko nakierować coś, możesz coś usłyszeć, możesz coś przeczytać, ale jeżeli w relacji z Duchem Świętym nie otrzymasz konkretnych wskazówek, będzie to bardzo trudne, żebyś zobaczył, co spowalnia Twój duchowy proces. A wszystko zaczyna się w umyśle, bo do niego filtrujemy, do niego wpuszczamy różne myśli i przez niego zaczynamy widzieć różne rzeczy. I często jest tak, że w ogóle widzimy niewłaściwie. Jak ważny jest ten temat umysłu Chrystusowego, o tym doskonale zdawał sobie apostoł Paweł, bo w 2 Koryntian 11:1-4, 4 proste wersety. I przeczytajmy je, zobaczmy, co mówią. Obyśmy umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, samej rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Jeszcze raz przeczytam to. Tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Ja tu nie mówię, że on mówił do niewierzących osób, on mówił to do Kościoła. Czyli zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje w tym Kościele. I jest tu powiedziane, że Paweł ma pewną rodzaju zazdrość o to, by przedstawić nas jako całość przed Jezusem. Skąd to wyczytuję? Jak sobie patrzymy na drugi werset o tej gorliwości Bożej, w innym tłumaczeniu jest powiedziane: nie przeczę, jestem o was zazdrosny, Bożą zazdrością, poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Ale zwraca uwagę na to, że boi się, że to samo, co się stało w ogrodzie Eden z Adamem i Ewą, może stać się i z wami. Czyli może się tak stać, że wasze myśli zostaną skażone i odwrócicie się od szczerego oddania się Chrystusowi. Wróg jest bardzo subtelny, kiedy przychodzi. I może nastać taki moment w naszym życiu, w którym wróg przyjdzie, w znaczeniu szatan, i nam będzie podpowiadał różne rzeczy do naszego umysłu. I my zamiast się rozprawić z tymi myślami, to je przyjmiemy i one robią troszkę zamieszania. I jest takie powiedzenie, które mówi, że zło głosi tolerancję do momentu, kiedy bierze kontrolę kiedy dominuje, a potem próbuje uciszyć to, co dobre. Zło głosi tolerancję do momentu, kiedy bierze kontrolę, kiedy dominuje, a potem próbuje uciszyć to, co dobre. Ja zaraz podam tu przykład, żebyśmy wiedzieli, o czym mówię, bo może to być troszkę skomplikowane. Zło toleruje wiele rzeczy i przychodzi do kościoła i może na przykład powiedzieć: Bóg tak naprawdę się nie gniewa, Bóg jest kochającym Bogiem, Bóg toleruje to i to. Co doprowadza proste stwierdzenie albo prosta myśl: Bóg tak naprawdę się nie gniewa. Jeżeli nie gniewa na przykład przeciwko różnym rodzajom grzechów, czyli jeżeli Bóg się nie gniewa, to znaczy, że tak naprawdę nie potrzeba krzyża. A jak nie potrzeba krzyża, to w sumie całe nasze wyznawanie jest bez sensu. Dlatego, że jeżeli byśmy zabrali krzyż, moc krzyża i krzyż w ogóle z całego chrześcijaństwa, to tak naprawdę nie ma sensu. Czyli jedna prosta myśl: Bóg tak naprawdę się nie gniewa, czyli nie potrzeba krzyża, a gdzie zostało pokonane zło? Zło pozostało pokonane na krzyżu. Jedna rzecz i zmienia wszystko. Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie patrzeć na Boga, który jest pełen złości w stosunku do grzechu, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dojrzeć Jego dobroci. Bo wtedy widzimy dobroć Boga, kiedy widzimy, że On tak strasznie nienawidzi grzechu. Jeżeli ja osobiście to doświadczam, to nie chcę postępować tak, jak On nie chce. Dlatego, że jest to dla mnie ważne, istotne. I rozumiem w ogóle, co to znaczy, ile On poświęcił, żeby mnie uwolnić od tego grzechu. Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie popatrzeć na Boga, który jest pełen gniewu w stosunku do grzechu, to tak naprawdę coś już się podziało i musimy zwracać na to uwagę. Jeśli rozumiem, że mój Bóg jest pełen gniewu w stosunku do grzechu, zaczynam zauważać to, że Bóg się o mnie troszczy. I ja, jak wpływam teraz na innych i nawet jakbym grzeszył w jakiś sposób i zaczynam wpływać, to też zaczynam to widzieć. I to jest tak, to jest niesamowite, że ja nie chcę już tego robić, dlatego że Bóg mi to pokazał. Moc krzyża to jest to, co będzie uwalniane w stosunku do tych olbrzymów, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli do tych olbrzymów, którymi boimy się stawić czoła. To moc krzyża będzie uwalniana, nic innego. Nie jesteśmy w stanie pokonać różnych rzeczy, które są w nas swoimi siłami. I to jest kolejna rzecz, którą wmawia nam też złe. To, że ty możesz swoimi siłami pokonać różne rzeczy, które są w tobie. Że ty możesz przykryć różne rzeczy, że ty sobie możesz poradzić i tak dalej. To nie jest prawda. Możesz sobie poradzić, ale na chwilkę, i to jest iluzja. Kiedy decydujemy się wejść do ziemi obiecanej swojej i decyduje się walczyć z olbrzymami, to muszę wiedzieć, kim jestem w Chrystusie. To muszę wiedzieć, kim ja jestem jako nowe stworzenie. Jeżeli tego nie będę wiedział, będzie to bardzo trudne, żebym w ogóle poruszył się na większe terytorium, poruszył się dalej. Muszę wierzyć w to, że Bóg stworzył mnie nowym stworzeniem. I jak wierzę w to, że Bóg mnie stworzył nowym stworzeniem, to ja wiem, że współpracując z Duchem Świętym, Duch Święty sprawia, że ja pokonuję to dopiero. Dlaczego? Dlatego, że to przez Jego moc się dzieje, nie przez nas, nie przez nasze wysiłki, nie przez naszą siłę własną. Jak byśmy się zastanowili, jak orzeł walczy z wężem, byście sobie pooglądali różne filmiki, to byście zobaczyli, że orzeł nie zlatuje na ziemię i teraz nie zaczyna walki z wężem. On w drugą stronę, on z góry zlatuje, chwyta tego węża i go zabiera do swojego terytorium. I ten wąż jest na tyle w tym momencie, nie wie, co się z nim dzieje, dlatego że ktoś go wyrwał z jego terytorium. A my jesteśmy w Biblii często porównywani do orłów. I jeżeli uchwycisz się tego, do czego Bóg cię wzywa, to będziesz walczył w innej rzeczywistości. Tak jak tutaj. To nie mamy się dać zaciągnąć do rzeczywistości, którą oferuje nam zły, tylko my musimy wciągnąć go do naszej rzeczywistości i walczyć według zasad, o których mówi Biblia. Czy chcesz wygrać, czy chcesz walczyć? To jest zawsze twoja decyzja. I to, co widział Paweł i którym tutaj pisze, to miało miejsce w umysłach właśnie Kościoła i polegało na tym, by oni wierzyli w innego Jezusa, w inną Ewangelię. I to jest przerażające. To jest jedno z takich nielicznych miejsc, która konkretnie wskazuje na to, że może w Kościele być głoszona inna Ewangelia, inny Chrystus. I trzeba się zawsze strzeż, żebyśmy nigdy nie dopuścili do tego, żeby tolerować zło i tolerować złe rzeczy. I mówić pod przykrywką, że Bóg to toleruje. Bo Bóg nigdy nie toleruje złych rzeczy. A jeżeli czegoś nie wiemy, to trzeba pytać Ducha Świętego i szukać w Biblii rozwiązania. I szukać w Biblii odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. 2 Koryntian 10:3-5 mówi nam tak. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasza, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamiary i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeszcze raz. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Trudny fragment. W innym tłumaczeniu brzmi, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Bogu. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Każdą myśl. Nie wyobrażam sobie chyba tego stanu jeszcze. Że każdą moją myśl po prostu poddaję w posłuszeństwo Chrystusowi, bo jak często myślę niewłaściwie, w złym kierunku. Gdzieś moje myślenie idzie i się przyłapuje na tym i próbuję to złapać, ale już wybiegło gdzieś, gdzie bym nie chciał. Są myśli, które przychodzą do twojego życia i do twojego umysłu i które mówią zupełnie coś innego niż mówi Bóg. Bóg mówi, ja cię kocham, ja chcę z tobą spędzać czas, ja jestem dla ciebie, a przychodzi myśl i mówi, Bóg cię nie kocha, Bóg cię nie zna, Bóg cię nie rozumie. Absolutnie. I nie umiem tego wytłumaczyć, czemu się tak dzieje, że łatwiej jest nam uwierzyć w to, co złe, niż to, co dobre. Jeżeli ktoś ci kiedyś w swoim życiu powiedział, że cię nie kocha, jest to bardzo trudne, żeby potem jakoś w sposób tak zadziałać w swoim życiu z Bogiem, żeby Bóg ci okazał tą miłość, żeby wlał w to miejsce. To jest dziwne, dlatego że dostaniesz 10 pochwał, ktoś ci powie jedną złą rzecz i ty po prostu się uczepisz tej jednej rzeczy, a o 10 zapomnisz. I tak mamy, nie wiem czemu tak jest, po prostu wychodzi to chyba z tego wersetu i zaraz to będziemy tłumaczyć, że czemu jest tak, że ktoś nam podpowie jedną złą rzecz i my po prostu się niej uczepimy, zamiast po prostu bazować na wszystkich innych. Tych dobrych. Patrzymy w Biblii, Biblia mówi tyle rzeczy, co Bóg o nas myśli, w jaki sposób i tak dalej, ale nie, po prostu w danym momencie ktoś nam coś powie albo szatan powie do naszego umysłu i my się uchwycimy właśnie tego. To są myśli, które wywyższają się ponad wiedzę na temat Chrystusa. To są myśli, które się wywyższają ponad poznanie Boga. To są myśli, które przychodzą i mówią, muszę zaradzić wszystkiemu sam, bo nikt inny nie jest mi w stanie pomóc. To są myśli, które przychodzą i mówią, nigdy nie będę wystarczająco dobry. Czy widzimy tą zasadę prostą, że są myśli, które wywyższają się ponad poznanie Boga, ponad tego, kim Bóg jest? I to my musimy zdecydować, czy my walczymy z takimi myślami, czy nie. I to się nie stanie z naszych sił. To się nigdy nie stanie z tego, że ja postanowię, że będę teraz walczył. Bo jak tak postanowię, to przegram. Mogę wytrzymać maksymalnie trochę. Bo zazwyczaj jest tak, że postanawiam coś zrobić, okej, no to dzisiaj udało mi się, jest, odniosłem zwycięstwo. Drugiego dnia, tak, udało mi się, odniosłem zwycięstwo. Ale komu hołduję? Swojemu egu. Dlatego, że to ja znowu. I mówię, ja to pokonałem. I się cieszę z tego. I tuż takiego zwycięstwa. Po co komu takie zwycięstwo, które jest tylko na chwilę? Chodzi tutaj też o takie momenty w naszym życiu, w których jest presja i w których coś się dzieje w naszym życiu i tak naprawdę to pokazuje, w co ty tak naprawdę wierzysz. Czy ty zaczynasz szemrać, tak jak Izrael, czy nie? I teraz nie chodzi o to, żeby Duch Święty wlał w nas coraz więcej pozytywnych myśli. Bo to by było śmieszne, gdybym ja teraz myślał głupotę albo jakieś złe rzeczy i Bóg mi wlewa pozytywne myśli. To nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby Duch Święty przyszedł i zwrócił twój wzrok na każdą z tych złych myśli, skonfrontował to z tym, co on myśli na ten temat i dopiero działał. Czyli chodzi o konfrontację. Konfrontację każdej mojej myśli z tym, co Bóg mówi na ten temat w swoim słowie. Co Bóg mówi na ten temat w swoim słowie. W każdej takiej myśli jest atak na Boga. Jeżeli sobie nie znamy z tego sprawy i nie przeanalizujemy tego, to tak naprawdę nie pójdziemy dalej. Dlatego, że ciągle będziemy mieć to samo. I 1 Koryntian 13:11, dziwny werset, go tutaj wtrącę, ale po to, żeby coś pokazać. Gdy byłem dziecięciem, wszyscy go znamy, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozmowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Podkreślam to słowo, zaniechałem tego, co dziecięce. Jeśli bylibyśmy szczerzy, tak przed sobą, to każdy ma myśli z dzieciństwa albo z jakiegoś okresu swojego życia, które mają nad nim ciągle kontrolę. Dlatego wciąż jesteśmy zasmuceni, dlatego wciąż płaczemy, dlatego tuptamy nogami, kiedy nas nikt nie widzi. To właśnie dlatego. Dlatego, że mamy jakieś rzeczy z dzieciństwa albo z innych momentów w naszym życiu, które mają nad nami kontrolę, z którymi sobie nie poradziliśmy, którymi nie wpuściliśmy Ducha Świętego, aby On się z tym rozprawił. A Słowo Boże mówi, żeby zaniechać tego, co dziecięce. I jak się przypatrzyłem na to słowo w oryginale, to odnalazłem bardzo ciekawą rzecz. Zaniechać to greckie słowo katargeo, a katargeo znaczy uczynić bezczynnym, bezrobotnym, nieaktywnym, niedziałającym, zwolnić. To znaczy, wyobraźcie sobie taki stan, w którym kończycie okres dzieciństwa i zwalniacie, odpuszczacie, mówicie, teraz wszystko, co myślałem, w jaki sposób postępowałem, odcinam się od tego całkowicie, zwalniam to, zwalniam moje myślenie. Nie pozwalam na to, żeby to miało na mnie wpływu. Absolutnie. Wyobrażamy sobie taki stan, to mowa o takim stanie, w którym mówię, że coś jest uczynione bezczynnym, bezrobotnym. Jeżeli bym teraz powiedział, pomyśl o jednej rzeczy i mam nadzieję, że myślicie, bo prosiłem o to, żebyście konfrontowali i filtrowali szczególnie. Jeżeli teraz myślisz o sobie i mam nadzieję, że Duch Święty mówi do ciebie w tym momencie i pokazuje ci jakieś rzeczy, które gdzieś są w twoim umyśle, które właśnie są spowodowane jakimiś rzeczami, które gdzieś wydarzyły się w twoim życiu w przeszłości, które mają nad tobą kontrolę. I to już czas, żeby się rozprawić z tym myśleniem i to jest czas, żeby zacząć działać z Bogiem na ten temat, żeby to nie miało wciąż i na nowo kontroli nade mną. Może jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie i cię rani, cię obraża i to wywołuje w tobie całą lawinę. Nagle się okazuje, że ty po prostu w środku wybuchasz. I niby jesteś taki, że mówisz, postanowiłeś sobie w życiu, już mnie nigdy nikt nie zrani, już mnie nigdy nikt, nie wiem, nie skrzywdzi. Ja już sobie ze wszystkim poradzę sam. I to postanowiłeś. A okazuje się, że to otoczka niby taka twarda, a to nie jest prawda. Bo wystarczy, że ktoś na ciebie źle spojrzy, ktoś tylko powie coś złego na twój temat i ty cały to, niby jesteś taki twardy, ale w środku już po prostu buzujesz, już chcesz wybuchnąć i idziesz do domu i płaczesz, dlatego że ktoś źle spojrzał. I to mówię o tym, że po prostu są myśli, które mają nad nami kontrolę, które są gdzieś z przeszłości i które nie podobają się Bogu, bo one są przeciwko poznaniu Boga. One się wypowiadają przeciwko, to jest jakby atak na Niego. I wiemy o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem w duchu, ale wciąż mamy bałagan w duszy. Musimy sobie zdać z tego sprawę, wciąż mamy bałagan w naszych duszach. I ten bałagan chce uporządkować Duch Święty. Nikt inny, tylko On. I oczywiście może być to proces, który zacznie się od tak, bo ja sobie zdałem sprawę, Duch Święty mi objawił, wchodzę w to, chcę działać. I te wszystkie rzeczy, które mówiliśmy dzisiaj przez cały ten czas, zdobycie mojej ziemi obiecanej właśnie w takim kontekście, że ja chcę zdobyć tą moją ziemię obiecaną, ale chcę, by ten mój umysł myślał z Bożej perspektywy. Ja nie chcę dopuścić do tego, żeby mój umysł myślał z ludzkiej perspektywy, bo jeżeli siłami będę do czegokolwiek swoimi podchodził, nigdy nie zwyciężę. bo tylko mogę zwyciężyć z Duchem Świętym. Chociaż jesteśmy doskonali w duchu, to wciąż mamy bałagan w naszych duszach. I tylko uwolnienie mocy krzyża do rzeczy i czerpanie z Chrystusa i z tego, co On zrobił na krzyżu, doprowadzi mnie do zwycięstwa, bo wtedy rozpoczęło się wszystko. Kiedy ja wypowiadam słowa, nie będzie mnie już nikt krzywdził na przykład, czy nie pozwolę już nikomu być tak blisko mnie, bo nie chcę tego skrzywdzenia. Dlaczego tak myślę? Bo ktoś mnie skrzywdził, to jest wiadome. Dlaczego Bóg chce jakby wkroczyć i to zniszczyć? Dlatego, że te wszystkie rzeczy wywyższają się ponad poznanie Boga. Bo ty nie chcesz tak naprawdę, żeby Bóg się tą zaopiekował, bo ty nie chcesz tak naprawdę, aby On uleczył to skrzywdzenie. I to jest tak często trudne, dlatego że my tak nie chcemy pokazywać tego, co jest w naszych wnętrzach. Ale możemy to pokazać Bogu, możemy to pokazać Duchowi Świętemu. Nie musisz pokazywać mi, nie musisz nikomu pokazywać. Dobrze jest, aby Bóg miał przyzwolenie do tego, żeby wejść w to miejsce twojego bólu i aby On mógł zacząć działać i uzdrowić to miejsce. A tylko wtedy to się stanie, kiedy ty będziesz współpracował z Duchem Świętym, kiedy ty pozwolisz na to. Bóg jest dżentelmenem, on nie będzie ci wchodził na siłę po prostu w rzeczy, których ty nie chcesz. To tak jak Izraelici długo kroczyli, nie zdobyli ziemi obiecanej, tak my możemy kroczyć całe życie i nie chcieć tego, co Bóg ma dla nas, nie chcieć tej wolności, która jest w Nim. Wolności, która jest absolutna, bo ona już została zwyciężona. Wolność, która jest w Chrystusie. W umyśle nie chodzi o to, co myślisz, ale o to, jak widzisz pewne rzeczy. I tak często widzimy z ludzkiej perspektywy, a nie z Bożej. Wiara musi pociągać za sobą działanie, jakąś decyzję. Nie można mówić tylko, że wierzę, że jestem nowym stworzeniem i co z tego. Jutro jest poniedziałek i będę zachowywał się tak samo jak dalej. W ogóle nikt nie zauważy, że ja jestem nowym stworzeniem, bo po co? Kiedy znajdują się ludzie niewiary, to oni rozniosą wiadomość niewiary. I w drugą stronę, jeżeli znajdują się ludzie wiary, to oni będą pobudzać innych do tego, żeby przybliżać się i aby to wzrastało. Bóg, Duch Święty nie przyszedł po to, żeby ci dać wiele pozytywnych myśli. Bóg, Duch Święty przyszedł po to, żeby ci zwrócić swój wzrok na każdą z twoich myśli i pokazać, co ona mówi na temat Boga i rozprawić się z nią. Jesteśmy nowym stworzeniem w duchu, ale wciąż mamy bałagan w naszych duszach. Moc krzyża to jest to, co będzie uwalniane w stosunku do wszystkiego, w stosunku do wszystkich olbrzymiów, z którymi się zmagasz. Ale żeby wejść do ziemi obiecanej i zacząć zmagać się z olbrzymiami, to tak naprawdę muszę sobie zdać sprawę z tego, że to będzie trudna walka, bo ja muszę stawić czoła wszystkiemu temu, co mnie przerażało do tej pory. Wszystkiemu temu, co mnie przerażało, czego nie dopuściłem. Amen. Na tym skończę, bo myślę, że już wszystko zostało powiedziane, to co miało być. Będziemy się pewnie modlić i dalej uwielbiać Pana Boga.